Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, każdy się chowa. Te trafne, prawdziwe słowa to treść 12 wiersza 28 rozdziału Księgi Przysłów. W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy treść początkowego urywka 28 rozdziału. Rozpoczynamy więc dzisiejsze rozważania od wiersza 12. Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą, gdy górą przewrotni, każdy się chowa. Pomyślmy, jak potoczyłaby się historia, gdyby przywódcy narodów zawsze byli ludźmi prawymi. Niestety, przewrotni nierzadko obejmują władzę i decydują o losach milionów ludzi. Gdy spojrzymy na takie postaci jak Hitler czy Stalin, widzimy, jak bardzo trzeba się modlić o właściwych przywódców dla wszystkich narodów. Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą, gdy górą przewrotni, każdy się chowa. W następnym 13 wierszu czytamy: nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. Wyznanie win, połączone z poprawą życia, jest podstawą Bożego zmiłowania. Tak było w czasach Salomona i tak jest dzisiaj. Nie zazna szczęścia, kto ukrywa swoje grzechy. Wyrzuty sumienia, poczucie winy niszczą spokój człowieka, który ukrywa swoje grzechy. Niestety, dzisiejsi chrześcijanie maskują się doskonale. Kościół wydaje im się miejscem, gdzie można bezpiecznie się zdrzemnąć, a nie miejscem, w którym trzeba wyznać Bogu swoje grzechy, przeprosić Go za wszelkie popełnione zło i prosić o przebaczenie, o dokonywanie w sercu przemiany, oczyszczenia. Biblia obiecuje: jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Nie udawajmy sprawiedliwych ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. Tylko ten, kto wyznaje i porzuca swoje błędy, dostępuje miłosierdzia. Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni. Kto serce zatwardza, wpadnie w nieszczęście. To następna prawda. Prawdziwa bojaźń Pańska pobudza człowieka do szczerości, pokory i jest też pierwszym niezbędnym krokiem do zdobycia prawdziwej mądrości, prawdziwej wiedzy. Początkiem poznania jest bojaźń Pańska, powtarza wielokrotnie autor Księgi Przysłów. Natomiast ten, kto zatwardza swoje serce, wpada w nieszczęście. Nie zatwardzajmy swoich serc. Otwórzmy je szeroko dla Boga i dla bliźnich. Pozwólmy, żeby Bóg prowadził nas w życiu na co dzień. Bądźmy świadomi swoich słabości, swojej znikomości i całkowitej zależności od Boga. Słuchajmy głosu Pana. Kierujmy się Jego słowem, a wtedy doświadczać będziemy prawdziwego szczęścia, błogosławieństwa Bożej obecności w naszym życiu. Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni, kto serce zatwardza, wpadnie w nieszczęście. W końcowym fragmencie 28 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy dalsze, nieraz wstrząsające prawdy. Przeczytajmy wiersz 17. Gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu, niech go nie wstrzymują. Człowiek, który popełnił zbrodnię, niesie wielkie brzemię. Jego sumienie obciąża poczucie winy. Nawet jeśli jego przestępstwo nie zostaje wykryte, on sam przeżywa męki. I to cierpienie samo w sobie jest surową karą. Przypomina się nam powieść Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Biblia, księga spisana tysiące lat wcześniej, mówi: gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu, niech go nie wstrzymują. Poczucie winy za popełnioną zbrodnię towarzyszy przestępcy aż do grobu. Niektórzy nie wytrzymują napięcia i popełniają samobójstwo. Tak stało się w przypadku Judasza, który wydał na śmierć Jezusa, a wkrótce potem powiesił się. Kroniki policyjne wykazują, iż zdarza się, że w przypadku tzw. przestępstw doskonałych, kiedy nie udaje się wykryć sprawcy zbrodni, czasem po wielu latach sam przestępca zgłasza się dobrowolnie i składa zeznania. Dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg tak nas ukształtował, że nie potrafimy żyć w spokoju z poczuciem winy, ze świadomością popełnionego występku. Poczucie winy stale jest obecne w naszym umyśle i w naszym sercu. Nie ma przed tym ucieczki. Jedynym wyjściem jest wyznanie winy i szczere zwrócenie się do Boga z prośbą o wyzwolenie, o oczyszczenie. Tylko Bóg może nam przebaczyć i tylko On może oczyścić nasze sumienie, nasze serce. Jeszcze jedno bardzo ważne przysłowie znajduje się w końcowej części 28 rozdziału Księgi Przypowieści Salomona. Czytamy: kto ojca lub matkę ograbia, mówiąc, to nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy. Biblia wzywa nas, byśmy byli posłuszni rodzicom. Młodzi ludzie nieraz myślą, wszystko, co mają rodzice, należy także do mnie. Przecież i tak kiedyś odziedziczę po nich to wszystko. Jeśli więc teraz zabiorę sobie coś z ich własności, nie będzie to kradzież. Jest to fałszywy tok rozumowania. Biblia mówi wyraźnie, kto ojca lub matkę ograbia, mówiąc, to nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy. Pismo Święte wzywa nas, byśmy nie ograbiali rodziców. Wzywa nas także, byśmy nie złorzeczyli im, lecz byśmy byli im posłuszni i oddawali im cześć. Wszystko to powinno być zachowane w stosunkach pomiędzy dziećmi i rodzicami. Chrześcijańskie domy powinny być tu wzorem. Następny, 29 rozdział Księgi Przysłów otwierają takie słowa: człowiek, mimo upomnień uparty, nagle dozna klęski. Nie ma dla niego leku. Bardzo często człowiek ignoruje Boże napomnienia i trwa w grzechu, aż do chwili, kiedy w końcu doznaje klęski. Bóg na wiele sposobów ostrzega człowieka, zanim dokona jego osądu. Pewien misjonarz opowiadał autentyczną historię o parze młodych ludzi, którzy w czasie wakacji rozbijali się po ulicach dużego miasta w odkrytym samochodzie. W pewnej chwili zauważyli dziewczynę w ich wieku i postanowili zaprosić ją na dyskotekę. Wsiadaj z nami, powiedzieli. Wstąpimy po twojego chłopaka i pojedziemy razem się pobawić. Dziewczyna odpowiedziała, że wybiera się na spotkanie modlitewne i że zaprasza ich na to spotkanie. Oni uśmiali się serdecznie, ale w końcu postanowili ją podwieźć. W drodze dziewczyna opowiedziała im o tym, jak rozpoznała w Chrystusie swojego Zbawiciela i jak wiele znaczy dla niej w tej chwili modlitwa i lektura Bożego Słowa. Zachęcała ich, żeby także sięgnęli po Biblię i żeby spróbowali wołać do Boga w modlitwie. Oni jednak ponownie wybuchnęli śmiechem, pożegnali się i odjechali. 5 minut później, gdy pędzili w dół ulicy, zderzyli się z samochodem jadącym z naprzeciwka i zginęli na miejscu. Jest w Biblii wiele przykładów na to, że Bóg ostrzega, że wzywa do upamiętania poprzez swoich posłańców, a jednak ludzie brną dalej w grzech, zmierzają ku zatraceniu. Pomyślmy o Kainie, o Korachu, o Izabel, o wielu, wielu innych, którzy byli nieraz przez Boga ostrzegani, ale nie zmienili swego postępowania i spotkała ich nagła kara, tragiczna śmierć. Pomyślmy o wszystkich ostrzeżeniach skierowanych do nas, o słowach proroków, apostołów, o słowach Jezusa. Tak wiele ostrzeżeń kieruje Bóg do nas, a my nadal, jako ludzkość, brniemy głębiej i głębiej w grzech. Nie lekceważmy Bożych ostrzeżeń. Upamiętajmy się. Zawróćmy ze złej drogi. Uchwyćmy się Jezusa. Studiujmy Słowo Boże. Wołajmy do Boga w modlitwie. Bóg pragnie, żebyśmy wszyscy byli zbawieni. Następne znamienne przysłowie znajdujemy w 5 wierszu 29 rozdziału Księgi Przysłów. czytamy: kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia. Pochlebstwo jest czymś bardzo szkodliwym. Oczywiście, gdy ktoś wykonuje pożyteczną, dobrą pracę, należy mu się pochwała. Dobrze jest zachęcić taką osobę do dalszego wysiłku, wyrazić swoją wdzięczność, zapewnić o modlitwie. Ale kłamliwe schlebianie komuś jest czymś żenującym i fałszywym. Wywołuje destrukcyjne skutki. Tym bardziej, gdy osoba, której się schlebia, daje wiarę owym pochlebstwom. Wtedy cała sytuacja jest niezdrowa. Wiemy na przykład, do czego prowadziło schlebianie w naszym kraju tak zwanym przywódcom narodu, pierwszym sekretarzom rządzącej niepodzielnie partii. Cała nasza powojenna historia była pełna zakłamań, fałszu, błędów, wypaczeń. A jednym z ważnych powodów, że tak się działo, było lizusostwo pochlebców, którzy kierowali ludzi miernych i nieprawych na wielkich bohaterów. W dalszych przysłowiach znajdujemy wiele praktycznych nauk. Czytamy: w grzechu złego człowieka pułapka. Prawy raduje się, cieszy. Uczciwy rozumie sprawę ubogich. Występny nie ma zrozumienia. A w wierszu 10 czytamy: krwiożercy nienawidzą czystego. Uczciwi o jego życie się troszczą. Człowiek krwiożerczy to ktoś, kto nienawidzi. Kain nie mógł znieść Abla. Znienawidził go. Nosił tę nienawiść w sercu, aż zabił swego brata. Pan Jezus powiedział, że kto nienawidzi swego brata, jest winny grzechu zabójstwa. Krwiożercy nienawidzą czystego. Uczciwi o jego życie się troszczą. Głupi ujawnia cały swój gniew. Mądry go w końcu uśmierza. Głupiec wszystko wypaple. Mądry jest powściągliwy, opanowany. Nie odpowiada na gniew głupiego, lecz uśmierza ten gniew. Dalej czytamy: jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi. Postawa przywódcy ma wielki wpływ na zachowanie jego podwładnych. Jeśli przywódca respektuje kłamstwa, donosy, to wszyscy podwładni będą donosicielami. Musimy zdawać sobie sprawę, że także my, jako rodzice, jako dorośli, kształtujemy charakter naszych dzieci. Nasze słowa, nasze czyny, całe nasze życie jest dla dzieci przykładem. Jest modelem, który naśladują. Sami pamiętamy, że mamy wspaniały, doskonały przykład do naśladowania. W Bożym Synu, w Jezusie. Apostoł Paweł wzywa: bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Tak, drodzy przyjaciele, mamy być podobni do Jezusa. Z Niego mamy czerpać przykład, wzór do naśladowania. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zamieszkuje w nas Duch Święty, Duch Chrystusowy, kiedy przenika nas i kształtuje Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. Bierzmy przykład z Jezusa i bądźmy przykładem dla naszych bliźnich. W końcowej części 29 rozdziału Księgi Przysłów czytamy: gdy nie ma widzenia, naród się psuje. Szczęśliwy, kto prawa przestrzega. Gdy nie ma widzenia, to znaczy, gdy nie ma proroczej wizji, duchowego poznania, wtedy naród się psuje, stwierdza autor księgi. Gdy w sercach ludzi nie działa Duch Święty, gdy nie ma poznania Bożego Słowa, wtedy naród popada w coraz gorszy stan duchowego uśpienia, stan płytkiej, czysto zewnętrznej, nieraz fałszywej religijności. Rodzi to stan moralnego upadku i duchowej posuchy. Wiemy, że w czasie, kiedy Izraelem rządzili sędziowie, powtarzał się pewien cykl, pewna prawidłowość. Kiedy naród odchodził od Pana, zaczęło podupadać jego morale. Następowała duchowa i moralna degradacja całego społeczeństwa, całego narodu. Za tym szedł upadek gospodarczy i w końcu niewola polityczna. Ta prawidłowość występowała nie tylko w dziejach Izraela. Można ją obserwować także w historii wszystkich państw, wszystkich narodów. i tych starożytnych, i tych, które funkcjonują w naszej rzeczywistości, w naszej erze. W pierwszej księdze Samuela czytamy: Słowo Pańskie było w tamtych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Słowo Boże było w tamtych czasach rzadkością, stwierdził Samuel, Boży prorok. Nie było zrozumienia słów Pana, nie było wizji proroczej. Bóg musiał wzbudzić swego proroka, Samuela, zwanego widzącym, proroka, który miał przekazywać ludowi na nowo wolę Pana. Pamiętamy, że Jozue był zaniepokojony, gdy w obozie pośród ludu znalazło się kilku mężów, którzy prorokowali. A wtedy Mojżesz powiedział, jak czytamy w Księdze Liczb, czyli w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 11, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swego ducha. Tego pragnął Mojżesz. Jest to bardzo potrzebne także nam, żeby nas wszystkich pobudzał i przemieniał Duch Boży. Drogi przyjacielu, żyjemy dzisiaj w czasach wielkiej duchowej posuchy. Bóg obiecał, że da swemu Kościołowi, swemu ludowi wiele duchowych darów i Duch Boży działa w sercach tych, którzy szczerze pragną iść przez życie z Jezusem Chrystusem, posłanym nam Zbawicielem. Bóg pragnie i nas wyposażać w swoje duchowe dary. Pragnie, aby wszystkie Jego dzieci aktywnie uczestniczyły w służbie Jego Słowa. Pan pragnie, byśmy wszyscy, Ty i ja, poznawali Jego Słowo, byśmy je rozważali, wprowadzali w czyn, byśmy pozwalali, aby Duch Chrystusowy przemieniał nas i prowadził, tak żebyśmy dla innych mogli stać się duchowymi przewodnikami. Nasz kraj, nasz naród potrzebuje głębokiego duchowego odrodzenia, duchowej i moralnej odnowy. Gdy nie ma widzenia, naród się psuje. Szczęśliwy, kto prawa przestrzega. Powtórzmy, nasz naród, nasz kraj potrzebuje głębokiego duchowego odrodzenia, moralnej i duchowej odnowy. Rozpocznijmy ją od samych siebie. Otwórzmy swoje serca, swoje umysły na Boże Słowo i otwórzmy nasze usta, by świadczyć o miłości, jaką Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie.